Kłaniam się nisko, wszystko się udało mimo fatalnej pogody, fatalnej sytuacji na zielonogórskich drogach. Zgodnie z zapowiedzią naszym dzisiejszym gościem jest pan poseł Adam Szejnfeld, Platforma Obywatelska. Witam pana serdecznie w Zielonej Górze.
Dzień dobry, witam serdecznie. No, ja bym na drogi nie narzekał, wspaniałą dwójką jechałem, potem zjechałem na jeszcze fajniejszą trójkę i dojechałem do Zielonej Góry dzisiaj bardzo fajnie, dobrze. Natomiast oczywiście przyszła taka gołoledź i troszeczkę pewnie jest niebezpiecznie, ale
Śmialiśmy się, że zielonogórzanie dzisiaj masowo uprawiają łyżwiarstwo figurowe w drodze do pracy. Mówi się, że jest dzisiaj taki niezbyt przyjemny dzień, Blue Monday, czyli najbardziej depresyjny dzień w roku, ale chyba pan poseł nie ma czasu, żeby myśleć o tego typu analizach, ponieważ ma pan bardzo, bardzo zapracowany dzień. Wszystko za sprawą wizyty na Uniwersytecie Zielonogórskim. Dzisiaj już dosłownie za 20 minut rozpocznie się kolejne forum polityczne. Tematem dzisiejszego spotkania będzie świadomość ekonomiczna, a rozwój społeczny. I stąd moje pytanie. Młodzi ludzie, a przede wszystkim studenci, absolwenci, z niepokojem podchodzą do zagadnień związanych z funkcjonowaniem na rynku pracy. W jaki sposób można znaleźć z nimi wspólny język, aby kształtować tę świadomość, która zawarta jest w tytule dzisiejszego spotkania?
Świadomość ekonomiczna wydaje mi się rzeczą fundamentalną dzisiaj, dlatego że jest na bardzo niskim poziomie. Niestety muszę to stwierdzić i to powoduje, że tak w sensie takiego funkcjonowania prywatnego, a więc nie wiem, zakładania rodziny, funkcjonowania w jakimś otoczeniu zbiorowości, planowania swojej prywatnej przyszłości, bardzo wiele osób ma duży problem. A cóż dopiero, gdy ma zrozumieć mechanizmy rządzące nie jego życiem prywatnym, jego rodziną i otoczeniem, ale mechanizmy funkcjonowania samorządu, państwa, przedsiębiorstwa i tak dalej. Wiele osób, które kończą uczelnie wyższe, na pewno ma mniejszy problem z tą świadomością, ale już pozostali tak. Dlatego ja uważam, że powinniśmy się w reformowaniu polskiej oświaty i szkolnictwa wyższego, ale szczególnie oświaty, zastanowić, jak wyeliminować tę lukę wiedzy. My się zastanawiamy bardzo często, czy religia powinna być przedmiotem na świadectwie, czy też nie. Ostatnio proponuje się wprowadzenie rozszerzonego zakresu, nie wiem, WF-u, czy też śpiewu, muzyki. Wiele przedmiotów, niemalże można powiedzieć, wszystkie są ważne dla człowieka, by budować jego wiedzę, tą ogólną wiedzę. No ale są te, które są ważniejsze i te, które są mniej ważne. Ja należę do osób, które są przekonane, że niski poziom wiedzy ekonomicznej i prawnej przeszkadza ludziom w budowaniu swojego dobrego życia i prognozowaniu i projektowaniu swojego życia na przyszłość. Dlatego chcę się tym zająć i dlatego powołałem wręcz taki Instytut Ekonomii i Prawa. Jego ideą jest właśnie szerzenie wiedzy ekonomicznej i prawnej. Chodzi o tę wiedzę przecież tę ogólną, bo my, jeśli znamy chociażby podstawowe zasady funkcjonowania prawa czy ekonomii, już potrafimy inaczej operować i znajdować się w społeczeństwie. Nie tylko w jakiejś pracy, w biznesie, ale w ogóle. I to jest bardzo ważne moim zdaniem zadanie.
Ale czy nie jest też tak, że ta świadomość, którą przede wszystkim strona rządu chciałaby wprowadzać właśnie, jeżeli chodzi o osoby młode, osoby, które dopiero rozpoczynają swoją karierę na rynku pracy. Czy nie jest tak, że obie strony mówią różnymi językami, ponieważ w ostatnim czasie do młodych ludzi przede wszystkim apelował prezes Jarosław Kaczyński, mówiąc o tym, aby młodzi ludzie wrócili z uchodźstwa, aby tutaj zajmowali się właśnie dbaniem o wymiar ekonomiczny. No tak, ale młodzi ludzie zareagowali w sposób kpiący, ponieważ cały czas pojawiają się takie sugestie, że nie istnieją w zasadzie takie pragmatyczne rozwiązania, a głównym elementem sporu jest gender i tego typu rzeczy, które nie powinny być mimo wszystko na pierwszym miejscu.
To jest prawda, jeżeli ktoś będzie w XXI wieku jako priorytety podnosił sprawy różnicy poglądów na jakość nowoczesnego społeczeństwa. Jeżeli gender ma być płachtą na byka, żeby nie powiedzieć szpadą na byka, którego się nie lubi nienawidzić. Jeśli patriotyzm ma być głoszony i kultywowany w tej może pięknej, aczkolwiek archaicznej, XIX-wiecznej formule, a nie przystosowany do nowoczesnego społeczeństwa XXI
z
wieku.
Z akcentem na podejście represyjne nawet.
No właśnie, to oczywiście takie hasła i apele będą zawsze puste i mało wiarygodne, ale przede wszystkim słabo zachęcające. Ja powiem w ogóle inaczej. My nie po to wchodziliśmy do Unii Europejskiej. Ja całe życie nie po to walczyłem o to i to używając słowa walczyłem także w sensie dosłownym, a nie tylko przenośni. Właśnie nie po to, żeby kraj i społeczeństwo były do czegoś zmuszane. Jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, pełnoprawnym państwem, które musi nie tylko wymagać od innych, ale samo także przestrzegać zasad Unii Europejskiej, w tym przecież swobody przepływu osób, a nie tylko pieniędzy, towarów, usług, etc. Ja jestem przywiązany do idei, że ludzie są wolni i w swojej wolności mają decydować, gdzie chcą mieszkać, gdzie chcą żyć, gdzie chcą pracować, jak chcą żyć. I obojętnie nawet, czy w ramach państw członkowskich Unii Europejskiej, czy nawet poza Unią, ale szczególnie już w Unii, w ogóle nie powinniśmy o tym rozmawiać. Jasne, państwo powinno robić wszystko i władza powinna robić wszystko, by tworzyć takie warunki do życia i pracy we własnym kraju, żeby niekoniecznie ludzie wybierali miejsce na realizowanie swoich marzeń i szczęścia w innym kraju. Ale to jest proces, który kraje z rozwiniętej Europy budowały kilkaset lat, a my wolną, demokratyczną Polskę budujemy dopiero 25 lat. W tym roku jest ćwierćwiecze. To jest pierwsze pokolenie. Wiele pokoleń Brytyjczyków, wiele pokoleń Francuzów, Niemców, Włochów i tak dalej składało się, kumulowało swój kapitał, swoje bogactwo, budowało swój demokratyczny ustrój i dlatego nam jeszcze trochę czasu zajmie praca, by dorównać tym krajom. Natomiast
nie bez kozery na pańskiej stronie internetowej jest cytat z Artura Schopenhauera: wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli, więc to jest chyba kwintesencja tego, czy pan teraz...
To prawda, można tak spuentować, chociaż odnoszę tę myśl nie tylko do spraw tak wielkich jak państwo czy społeczeństwo, ale także do tak małych, a najbardziej istotnych jak człowiek.
Również do Platformy Obywatelskiej. To jest nawiązanie do zestawienia, które stworzył pan właśnie na potrzeby podsumowania roku 2013. Jednym z punktów była największa porażka. Tutaj wymienił pan, że ową porażką był spadek notowań PO poniżej Prawa i Sprawiedliwości. Teraz zgodnie z najnowszym sondażem CBOS-u ta różnica jest no, w zasadzie minimalna. Tutaj wskazany jest 1 punkt procentowy. No tak, jest to różnica minimalna, ale w ostatnim roku poparcie dla PiS-u wzrosło o 2 punkty, dla PO tylko o 1 punkt procentowy.
Bardzo wyraźnie w ostatnich miesiącach widać, zwłaszcza końcówka roku należy do Platformy Obywatelskiej, widać, że w tych badaniach wracamy. Ja mimo, że ten spadek jest rzeczą naturalną, ktoś, kto obserwuje mechanizmy funkcjonowania państw demokratycznych i w Europie, i poza Europą, wie, iż coś, co się nazywa nieraz zmęczeniem materiału, ale w innym rozumieniu tego pojęcia, że partia, która... jeśli chodzi o tradycję i historię danego kraju, rządzi dłużej niż to jest normalne, a w Polsce żadna partia nie rządziła tak długo jak Platforma Obywatelska, że musi przyjść pewien moment, gdzie ludzie zaczynają, nawet jak nie mają wyraźnego powodu, oni sobie go stworzą, wykreują, wymyślą, ale to poszukują innego rozwiązania, innej partii, innych ludzi, innych twarzy, innych nazwisk. Ale to na ogół są takie odruchy, tak bym powiedział, społeczne czy psychologiczne, które mają swój krótki byt. Dlaczego? Dlatego, że jednak racjonalność myślenia wraca. I gdy ludzie, poszukując innych alternatyw, zaczynają porównywać, co kto ma do zaoferowania, to jednak zaczynają się zachowywać racjonalnie i wybierają tych, którzy są najbardziej wiarygodni, tych, którzy udowadniają nie słowami, tylko czynami, że jednak realizują oczekiwania. Nie ma takiego kraju na świecie, nie ma takiej partii na świecie, nie ma takiego rządu na świecie, który by spełnił wszystkie oczekiwania swoich obywateli czy swoich wyborców. Ale są takie partie, które spełniają je w większym bądź mniejszym zakresie. Są takie partie, które są bardziej wiarygodne bądź mniej wiarygodne.
Ale z drugiej strony pojawiają się też komentarze, że Platformie po prostu brakuje wyrazistości, a obecnie PR prowadzony właśnie przez Platformę opiera się przede wszystkim na kontrastowaniu swoich działań z działaniami Prawa i Sprawiedliwości. Również może świadczyć o tym wybór nowej pani rzecznik Platformy Obywatelskiej, która ma być idealną odwrotnością tego, co prezentuje na przykład poseł Adam Hoffmann.
Znaczy ja powiem szczerze, że wydaje mi się, że my nie musimy dużo czynić, by się odróżniać od Prawa i Sprawiedliwości. My jesteśmy partią absolutnie demokratyczną. Prawo i Sprawiedliwość jest partią, w której nikt nie może mieć odmiennego słowa niż wódz. My prowadzimy Polskę ku zmodernizowanej, nowoczesnej, otwartej, pluralistycznej, demokratycznej Europy. Jesteśmy przeciwnikami i w sensie dosłownym, i w sensie przenośni jakichkolwiek właśnie i wrogiej postawy, wojny, zwłaszcza z sąsiadami. Mam tu na myśli i Niemców, i Rosjan. Prawo i Sprawiedliwość na co dzień udowadnia, że jakby dostali do ręki szabelkę, to z okrzykiem na ustach poszliby bez względu na konsekwencje. Nie wiadomo przeciwko komu i nie wiadomo za co. Po prostu Prawo i Sprawiedliwość jest partią, która musi mieć wroga. Jak go nie ma, to go wykreuje. A my jesteśmy partią, której źle się wiedzie, jeżeli nie mamy przyjaciół. I chcemy i budujemy wokół nas przyjaźnie i w kraju, i w Unii Europejskiej, i na świecie. I tych różnorodności, czy odmienności, przepraszam, można by mnożyć. Nie chcę tu zajmować czasu. W każdym bądź razie jestem absolutnie przekonany. Nie byłbym w Platformie Obywatelskiej, nie działał na rzecz tego rządu, jeżeli to nie byłaby formacja, która chce dać ludziom w Polsce jak najwięcej swobody i wolności. Bo ja jestem takim człowiekiem, dlatego w mojej pracy, zwłaszcza tej legislacyjnej, działam głównie w deregulacji, ponieważ uważam, że największym dobrem dla człowieka jest pozostawić mu swobodę wyboru. Wolność polega na swobodzie wyboru i ja chcę robić to, co chcę, to, co mi daje przyjemność, to, co mi daje szczęście, to, co uważam, da mi sukces i niech mi żadne państwo i żadna partia tego nie narzuca.
W takim razie zapytam wprost, jeżeli chodzi o pewnego rodzaju antagonizmy między Platformą a Prawem i Sprawiedliwością. Czy PO przychyli się do pomysłu związanego z komisją śledczą? Chodzi tutaj o sytuację z posłem Antonim Macierewiczem. Według najnowszych ustaleń, to są dosłownie informacje sprzed kilku godzin, PO oczywiście będzie tutaj się przymierzało do tego typu komisji, ale chce ją zrobić na własnych warunkach.
Ja jestem w zasadzie przeciwnikiem powoływania komisji śledczych w Sejmie, dlatego że doświadczenie uczy, iż one w zasadzie mają bardziej walor politycznej, partyjnej wojny i walki niż merytorycznego wyjaśniania jakichś spraw. Ale jeśli już by miały powstawać, czy w przeszłości te, które ceniłem, że powstały, to tylko wtedy, kiedy było bardzo wyraźne przekonanie, wystarczy przekonanie, nie trzeba dowodów, wyraźne przekonanie, że władza publiczna albo powołane do tego specjalne organy władzy publicznej źle działają albo nie działają, w związku z czym trzeba wyjaśnić, dlaczego tak jest. Komisje śledcze bowiem w demokratycznych państwach świata są powoływane nie do tego, żeby zastępować konstytucyjne organy państwa, lecz wyjaśniać, czy one nie działają w jakimś kontekście politycznym. Więc w wielu sprawach, także tych, które były podnoszone ostatnio, nie miałem żadnych wątpliwości, że komisji śledczych nie powinno się powoływać. Natomiast jeżeli chodzi o sprawę umorzenia przez prokuraturę kwestii działań pana posła Macierewicza, to ja mam bardzo poważne wątpliwości. Mówię to tylko i wyłącznie delikatnie. No bo trudno mi sobie wyobrazić, by można obronić tezę, że członek rządu, wiceminister rządu nie jest funkcjonariuszem publicznym, że realizując swoje zadania publiczne, jeśli nie pobierał wynagrodzenia, to nie odpowiada za te działania oraz, że dokumenty, które generował i które były drukowane w Dzienniku Ustaw, Urzędowym Dzienniku Państwa Polskiego, to nie są dokumenty. W związku z czym właściwie wszystko, co zrobił, to nie było działanie człowieka o statusie publicznym, tylko prywatnym. No,
nie mamy mowy o mocy prawnej.
Tak, trudno mi sobie wyobrazić, żeby osoba prywatna zupełnie, no na przykład pan, czy którykolwiek z naszych słuchaczy, czy słuchaczek, mógł sobie wejść do instytucji jakichś służb publicznych, powiedzieć, a rozwiązuję was. No przecież to jest jakaś abstrakcja, bo nie chcę używać już twardszych słów. W związku z czym zaczynam się zastanawiać w takim razie, o co chodzi. A jeżeli nie wiemy, o co chodzi, a w sprawie są ewidentnie partie polityczne i politycy zamieszani, no to trzeba chyba to także politycznie wyjaśnić.
Tę sprawę na pewno będziemy jeszcze śledzić, będzie ona szeroko komentowana. Ja oczywiście mam zdecydowanie więcej pytań, ale niestety czas nas goni. Wszystkich studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego uspokajam. Pan poseł Adam Scheinfeld pojawi się na uniwersytecie, także już lada moment rozpocznie się kolejne forum polityczne. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
Do usłyszenia.